A druga sprawa, że tak się nieszczęśliwie złożyło, że próbuje robić konkurencję samemu Ojcu Świętemu, bo w czasie, kiedy my tutaj mamy tę swoją konferencję, odbywa się nabożeństwo czerwcowe oraz uroczysta beatyfikacja w Toruniu. Otóż zawsze, czy zazwyczaj przedmiotem naszej refleksji było Pismo Święte. Dzisiaj natomiast, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią i kończąc tegoroczny cykl, chciałbym zatrzymać się na gorąco, dzieląc się myślami na kanwie dotychczasowego pobytu Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie i chciałbym wskazać na te myśli, na te wątki, które wydają się szczególnie ważne i być może w świetle których należy odczytywać to późniejsze pielgrzymowanie Jana Pawła II. Myślę, że ponieważ takie chwile są naprawdę historyczne, to tego rodzaju refleksja bardzo nam się przyda. Otóż chciałbym wyjść od słów, które Ojciec Święty wypowiedział wtedy, kiedy w Sopocie wygłosił homilię, swoją pierwszą homilię, która stanowi niejako wstęp i klucz do pozostałych. Zwróciłbym również Państwa uwagę na to, co jest niesłychanie ważne. Mianowicie, że Ojciec Święty, przybywając do swojej ojczyzny i naszej ojczyzny, bo to przecież nasza wspólna ojczyzna, jest tym razem wyjątkowo głęboko radosny. Nie jest to tylko kwestia dobrego samopoczucia, czy lepszego samopoczucia. Myślę, że powody tego są głębsze i również na nie chciałbym zwrócić uwagę Państwu. Otóż przypomnijmy, że jest to siódma wizyta Jana Pawła II. I do znudzenia chciałbym przypomnieć, że pierwsza odbyła się w roku 1979, druga w roku 1983, trzecia w roku 1987 i że każda z tych trzech pierwszych pielgrzymek była inna. Pierwsza to była taka pielgrzymka niedowierzania i można by powiedzieć narodzin Solidarności. Druga to była pielgrzymka umacniania i pocieszania po stanie wojennym. Trzecia to była pielgrzymka, która nas przygotowywała do zmian społecznych i politycznych, jakie nastały. Natomiast czwarta pielgrzymka stanowiła w jakiejś mierze kres tamtych i wyznaczyła coś nowego. Otóż Jan Paweł II, mówiliśmy o tym często, ale raz jeszcze na to wskażmy, kiedy przyjechał do ojczyzny w 1991 roku, wtedy pytano go o drogę, o sposób życia. I Ojciec Święty wskazał jako drogę, jako sposób życia 10 Bożych przykazań. I wtedy, kiedy przyjechał do Polski, jeździł, podróżował od jednego miasta do drugiego i omawiał na poszczególnych stacjach poszczególne przykazania. I okazało się, że ta czwarta pielgrzymka pozostawiła po sobie pewien niedosyt, aby nie powiedzieć nawet pewien niesmak. Otóż w tamtej sytuacji, która była sytuacją transformacji, sytuacją, kiedy zrezygnowano z rozliczeń z przeszłością, w sytuacji tak zwanej grubej kreski, w sytuacji prezydentury Lecha Wałęsy, w sytuacji napięć społecznych, które były bardzo różne, otóż w tamtej sytuacji wytknięto niejako Ojcu Świętemu, że jego pielgrzymka w Polsce dużo kosztuje polskiego podatnika. Otóż celowała w tym Gazeta Wyborcza, powtórzył to Tygodnik Powszechny, jest to jedno i to samo zresztą środowisko. I ta wyliczanka, że ta pielgrzymka jest droga, że jest kosztowna, bardzo papieża dotknęła. Efektem tego było również i to, że odstąpił od pierwotnego zamiaru wypoczynku krótkiego, dwu- czy trzydniowego wypoczynku w Tatrach. Napisano bowiem w gazetach, co Ojciec Święty przeczytał, że nie stać nas na finansowanie takich właśnie pobytów, bo jesteśmy krajem biednym. Sęk w tym, że ci, którzy to pisali, do biednych nie należą. Ojca Świętego bardzo to dotknęło. Dotknęło również i to, że jego słowa wzywające do wierności 10 przykazaniom, że te słowa zostały przekręcone, że zostały później nieomal wyśmiane, a papież przedstawiony jako ktoś, kto uczy drogi, która już poszła w niepamięć. Oto proszę posłuchać, co na temat tej pielgrzymki powiedział sam Ojciec Święty, a więc to nie będą moje słowa, tylko sam papież w książce Przekroczyć próg nadziei. Myślę, że ta książka napisana i wydana w roku 1993-1994, ten fragment, którego za chwilę posłuchamy, jest bardzo bolesny. Nie znam żadnej innej wypowiedzi papieża odnoszącej się do Polski i Polaków, gdzie byłoby tyle goryczy. Posłuchajmy. Papież napisał: kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata, osobą niepożądaną. Koniec cytatu. Zwróćmy uwagę, że w tej książce wydanej we wszystkich językach świata te słowa pojawiały się i były wszędzie odczytywane. Podczas ostatnich odwiedzin w Polsce, polscy zwolennicy programu oświeceniowego. Widać tutaj głęboką gorycz papieża, że okazało się w 1991 roku, że nie ma proroka we własnym kraju. Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. I Ojciec Święty w tej samej książce dopisał jeszcze fragment, który wyjaśnia nam korzenie tej sytuacji. Ten fragment, ten pierwszy, nie stał się przedmiotem należytego namysłu. Ten drugi również. Proszę posłuchajmy tego drugiego fragmentu. Wciąż na nowo, powiedział Ojciec Święty, Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. Zmaganie się o duszę świata współczesnego jest największe tam, gdzie duch tego świata wydaje się być najmocniejszy. W tym sensie encyklika Redemptoris Missio mówi o nowożytnych areopagach. Areopagi te to świat nauki, kultury, środków przekazu, są to środowiska elit intelektualnych, środowiska pisarzy i artystów. Zwróćmy uwagę na słowa, które nigdy potem w Polsce, aż do tej pory, nie stały się przedmiotem rachunku sumienia. Papież zwrócił uwagę bowiem na te środowiska, skąd przychodzi kontestacja papieża i skąd przychodzi kontestacja Kościoła. To się oczywiście podobać nie mogło. W związku z tym w 1994 i 1995 roku atmosfera, zwłaszcza w środkach naszego masowego przekazu, w telewizji między innymi opanowanej przez partie polityczne, w gazetach wysokonakładowych, atmosfera była bardzo nieprzychylna. Nie może nas zatem dziwić, że w 1995 roku nastąpił pewien impas. Otóż Ojciec Święty przyjeżdżał do Polski co 4 lata. Ksiądz Stefan Roguski, kapelan szpitala na Tanacha, który mieszka na co dzień przy parafii Opatrzności Bożej, pamiętam, jak w 1987 roku napisał taki transparent, który tam trzymano na żwirki i wigury. Co 4 lata, kochany tata. Jest to rym, który księdzu Stefanowi bardzo się podobał, ale ten rym wyraża coś, co przez kilkanaście lat było pewnym, jeżeli tak można powiedzieć, no cyklem. Co 4 lata przyjeżdżał papież. I oto w 1995 roku przypadło 4 lata i Ojciec Święty nie przyjechał. A prawdę mówiąc, przyjechał z potrzeby własnego serca. Mianowicie, kiedy przebywał w Czechach, między innymi w Pradze, wtedy przyjechał na krótko, dosłownie na jeden dzień do Skoczowa w diecezji bielsko-żywieckiej. I ten pobyt jednodniowy pochodził z głębokiej potrzeby serca samego papieża. Natomiast w Polsce zabrakło wtedy silnych i mocnych głosów, które by się odcięły od tych wszystkich wyliczaczy kosztowności, kosztów papieskich pielgrzymek. I Ojciec Święty poczuł, tak mi się wydaje, jak gdyby pomiędzy Polakami a nim powstała jakaś przepaść niezrozumienia. Wmówiono zapewne mu, że Polska, która przeszła czas transformacji, to jest inna Polska niż ta, która była wcześniej. Zatem to bardziej Polska Gazety Wyborczej niż Polska kardynała Wyszyńskiego czy kardynała Glempa. I w 1995 roku, kiedy przyjechał, powiedział również te gorzkie słowa w Skoczowie, wzywając środki przekazu, gazety i intelektualistów do opamiętania. Upłynęło potem 2 lata. I w 1997 roku Ojciec Święty przybył powtórnie. Otóż przedmiotem jego rozważań miały być wtedy błogosławieństwa. Ale Ojciec Święty tych błogosławieństw za przedmiot rozważań, jak się okazało, nie wziął. Przedmiot rozważań w poszczególnych miejscach był inny. I 2 lata temu, można by powiedzieć, w różnych miejscach naszej ojczyzny papież ominął wtedy, jak wiemy, Warszawę. Czy to był przypadek? Trudno powiedzieć. Ale przebywając w różnych miejscach naszej ojczyzny, Ojciec Święty po pierwsze gorzej się czuł, niż się czuje teraz, a po drugie, kiedy patrzył na ten kraj i na ten naród, to jakoś wewnętrznie, jeżeli tak można powiedzieć, po ponad 6 latach, nawet 7 latach, jakie upłynęły od poprzedniej pielgrzymki, jakby przyzwyczajał się na nowo do swojego własnego kraju. I w pewnym sensie, jeżeli dobrze odczytuję to, co się wtedy wydarzyło, to w pewnym sensie coś pękło w nas wszystkich w Zakopanem. Kiedy Ojciec Święty pojechał do Zakopanego i kiedy tamci górale powitali go z sercem, jakiego nie doznał przez ostatnie lata od swoich rodaków w takim wymiarze, wtedy coś pękło w nas wszystkich i pojawiła się jakaś tęsknota, żeby uzupełnić to wszystko, czego przez kilka lat zabrakło. I te pieśni góralskie, ta serdeczność góralska i to pożegnanie z Tatrami, którego papież wtedy doświadczył, stało się jednocześnie zachętą do tego, żeby rozpocząć nową pielgrzymkę. I nie jest sprawą przypadku, że ta jest najdłuższa. Otóż Ojciec Święty, kiedy przybył i wylądował, był szczerze wzruszony. Jeszcze nigdy papież nie płakał na samym początku swojego pielgrzymowania. A w Gdańsku i na lotnisku miał widoczne łzy w oczach i rzeczywiście płakał, kiedy usłyszał Boże coś Polsce. I ta pielgrzymka jest ważna, bo oto okazało się, że ci wszyscy inżynierowie dusz, którzy próbowali zepchnąć Kościół na bocznicę, i zająć miejsce po to, aby drążyć ludzkie sumienia, że oto uzmysławiają sobie własną porażkę. Okazało się bowiem, że Polacy po 10 latach transformacji trudnej i bolesnej, że dzisiaj są dojrzalsi, mądrzejsi, bardziej krytyczni i jednocześnie bardziej otwarci na papieża niż, powiedzmy sobie, w 1991 roku. Nigdy jeszcze Polska nie witała papieża tak serdecznie. Nigdy jeszcze dzień po dniu nie było tak ogromnych tłumów. Przedtem witano papieża w telewizorach bardziej. Natomiast w tych dniach, choćby dzisiaj, bezpośredni kontakt z papieżem ma 1 000 000 ludzi jednego dnia. To jest jakieś ożywienie, które na samym papieżu robi przeogromne wrażenie. I można by powiedzieć, że dokonuje się podczas tej pielgrzymki w jakimś głębokim tego słowa znaczeniu głębokie pojednanie, a w pewnym sensie narodowy rachunek sumienia wobec papieża, który przyjeżdża do nas w nowych okolicznościach i ogląda w pewnym sensie nowych ludzi. Uważam, że ta pielgrzymka zatem jest bardzo ważna, bo proszę zauważyć, że tym razem już nikt nie wystąpił, kto wylicza koszty. Bo gdyby wystąpił, to z całą pewnością tylko by się ośmieszył. A jednocześnie jest i taki wątek, że papież już nie spotyka się z tymi tak zwanymi intelektualistami. Przedtem spotykał się z nimi i nasyłano mu różnych, którzy byli na pierwszych stronach gazet, a następnie krytykowali samego papieża i nauczanie Kościoła. Teraz papież spotyka się z tymi, którzy naprawdę mają autorytet. I jak powiedział dzisiaj rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas pobytu Ojca Świętego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, papież jest autorytetem w świecie autorytetów. To bardzo piękne wyrażenie, bo autorytetu nie buduje się od razu ani na siłę. Otóż te autorytety, które mieliśmy na przełomie lat 80. i 90., już nie chcę wymieniać nazwisk, bo one się bez przerwy powtarzały z jednej stolicy na drugą, tamte autorytety zeszły zupełnie na bok. Po prostu wyczerpały swoje możliwości. Dzisiaj Ojciec Święty spotyka się z tymi, którzy rzeczywiście mają szacunek społeczny i którzy rzeczywiście cieszą się zasłużonym autorytetem. Jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to zrozumiemy początek homilii Ojca Świętego, homilii wygłoszonej przedwczoraj w Sopocie. Rozpoczynając tę homilię, Ojciec Święty powiedział tak: wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Po ponad 20 latach pontyfikatu Ojciec Święty daje nam poznać, że w Nim, w Jego osobie, w Jego posłudze, którą On pełni ze skromnością i z największym oddaniem, że my wszyscy przeżywamy coś zaszczytnego i chlubnego. Papież daje nam poznać, że nie jest tak, jak wmawiali nam ci zwolennicy programu oświeceniowego, że oto przybywa wielki Polak, sławna osoba, tak jak kompozytor czy dziennikarz. Nie, nie. Daje nam poznać, że on naprawdę jest kimś wyjątkowym z powodu wyjątkowej posługi, jaką pełni. A jest to posługa Piotra naszych czasów. Zatem to jest światło, w jakim powinniśmy na niego patrzeć. I papież doskonale wie, bo to jest jego 87. podróż apostolska, a odwiedził do tej pory 150 krajów. Doskonale wie, że w tych 150 krajach wiedzą o Polsce, bo znają Jana Pawła II. I On przybywa do nas i powiada do nas: cieszmy się razem. On uważa za dar Boży to, iż jest papieżem, a nam powiada: oto macie tytuł do chluby, oto macie tytuł do chwały, być może już ostatni. W nauczaniu Jana Pawła II widać wyraźnie nawiązanie do świętego Pawła Apostoła. Podczas tej pielgrzymki do tej pory Jan Paweł II bez przerwy przytacza świętego Pawła, a zwłaszcza cytaty, które pochodzą z trzeciej, ostatniej pielgrzymki świętego Pawła po krajach Morza Śródziemnego. Tak jak święty Paweł żegnał się ze wspólnotami, które założył i z których się wywodził, tak i Jan Paweł II w tych rozmaitych miejscach naszej ojczyzny chce podkreślić, że jest tutaj i drugi raz już go tu nie będzie. Na pewno nie przyjedzie do Pelplina, na pewno nie będzie w Elblągu, na pewno nie będzie w Bydgoszczy, na pewno nie będzie w Toruniu. A więc przejściowość, ulotność tej chwili i jednocześnie jej waga. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek przyjedzie do Polski, to przyjedzie zapewne już do innych miejsc niż te wszystkie, które znalazły się na szlaku jego pielgrzymowania. I proszę, zwróćcie uwagę, moi drodzy, jak telewizja pokazuje papieża, jak on w tych poszczególnych miejscach żegna się z morzem, z polami, z miastem, pamięta realia, wspomina je, nawiązuje do dzieciństwa, do swojej młodości i nawiązuje do tego, co sam przeżył. I można by powiedzieć, że jest to również taka pielgrzymka do ziemi jego młodości, do ziemi, z którą przychodzi mu teraz powoli na swój ludzki sposób się żegnać. Jest to pielgrzymka pełna głębokiego uczucia. Gdziekolwiek jest, to widać, że przeżywa to bardzo i widać, że tęsknił za tą ziemią. Ktoś, kto był dłużej za granicą, wie dobrze, że jeżeli za granicą coś się śni człowiekowi, to się na ogół śni w kontekście jego dzieciństwa i młodości. I przypuszczam, że papież ma zupełnie podobne sny. I teraz, kiedy jest w Elblągu i wspomina o kanale elbląskim, kiedy jest w Bydgoszczy i wspomina o rzece Brdzie, kiedy jest w Sopocie i wspomina o Kaszubach, gdzie przebywał jako młody człowiek, to w tym wszystkim jest ogromny ładunek uczucia. I wierni ludzie, Polacy, odwzajemniają mu tym samym. To znaczy, jest to spotkanie milionów ludzi, dla których Jan Paweł II jest rzeczywiście autorytetem. Tu nas nikt przekonywać nie musi. I wydaje mi się, że z każdym dniem ta atmosfera będzie coraz lepsza i coraz głębsza. I również kiedy przyjedzie do Warszawy, to i w Warszawie wiele się zmieni i będzie to miasto, które połączy się w tym wspólnym powitaniu człowieka, który jest na pewno największym spośród tych, jakie wydała nasza ziemia. Z wątków dotychczasowego papieskiego nauczania zwróciłbym uwagę na częste odwoływanie się do historii. Zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich latach historia Polski również i historia XX wieku została nieomal zapomniana. Otóż nie mówi się o przeszłości. Zrobiono grubą kreskę i z tej grubej kreski zdałoby się wynikać, że całe nasze życie rozpoczęliśmy w 89 roku. To, co było przedtem, się nie liczy. Doszło do tego, że ci, którzy przedtem byli myśliwymi i ci, którzy byli zającami, jadą na jednym wózku. W związku z tym nastąpiło zafałszowanie historii. Co więcej, nawet okres Polski Ludowej bywa przedstawiany jako sielanka i w związku z tym nie wydarzyło się nic wielkiego. Nawet ten czas, powiedzmy, obecności radzieckiej w Polsce bywa przedstawiany jako swego rodzaju przebywanie nieomal w kurorcie i to wszystko było w porządku. O Polsce tej do tej pory, do 1989 roku, mówi się z uśmiechem w kawałach, w programach, w piosenkach, a pokazuje się, że prawdziwe zagrożenia to były dopiero później. Utarło się już, że żeby do czegoś dojść, to nie trzeba być człowiekiem moralnym. Ukuł się już slogan, że aby być bogatym, to trzeba pierwszy milion ukraść. I wszyscy się przyzwyczaili do tego, że to funkcjonuje. Są również tacy, którzy wyznając tę ideologię, ten pierwszy milion kradną i rzeczywiście potem otaczają się gromadami ochroniarzy. I papież przyjeżdża do takiej Polski. Niektóre z pytań, które stawiano przed pielgrzymką, były żenujące. Na przykład Tygodnik Powszechny rozpisał ankietę: czego się boimy? No i odpisywano przez całe miesiące, czego się boimy. I wyszło na to, że najbardziej boimy się Kościoła. My, wierzący, boimy się tego, w co jesteśmy wpisani. Otóż papież odwraca tę logikę. I zamiast czego się boimy, tego w jego przemówieniach w ogóle nie ma, Ojciec Święty buduje nam perspektywy nadziei. I dzisiaj na spotkaniu z rektorami w Toruniu powiedział o tym najmocniej i najwyraźniej. Powiada tak: jeżeli człowiek będzie budował przyszłość bez nadziei, to taka przyszłość obraca się przeciwko niemu samemu. Nadzieję można budować na Bogu. A więc religia, wiara w Boga jest tym fundamentem budowania nadziei. Można bowiem mieć wszystko, ale tracąc nadzieję, traci się sens życia. Nadziei jednak nie bierze się z rękawa. I dlatego codziennie Ojciec Święty nawiązuje do przeszłości. Nawiązywał do niej w Sopocie, kiedy podkreślał, że jesteśmy bardzo blisko Stutthof i bardzo blisko miejsc martyrologii narodu polskiego. Nawiązywał do niej w Pelplinie, gdzie przypomniał, że w okresie II wojny światowej zginęło kilkuset kapłanów zamordowanych za to, że byli księżmi polskimi. Przypomniał o tym w Bydgoszczy dzisiaj rano, kiedy większa część jego homilii była poświęcona przeszłości i totalitaryzmom. Odszedł rano papież od przemówienia, które miał napisane, i wypowiedział słowa, które zupełnie przeczą polityce grubej kreski. Mianowicie powiada, że trzeba spisać martyrologium męczenników XX wieku. Tak jak w pierwszych wiekach pisano martyrologia męczenników i z tych martyrologiów my czerpiemy dzisiaj siłę, taki XX wiek naznaczony krwawymi totalitaryzmami domaga się zapisu pamięci. Bez tego zapisu pamięci nie da się budować nic nowego. I zwrócił się papież, odchodząc od tego kazania napisanego, zwrócił się do episkopatów z zaleceniem, aby takie martyrologia były spisywane, abyśmy nie zapomnieli tego, co przeżyliśmy, aby się nie okazało, że II wojna światowa to było coś w rodzaju westernu, że cały okres powojenny to było sobie taka zabawa w gruncie rzeczy, bo nic złego się nie działo i tak dalej, i tak dalej. Otóż ludzie naprawdę cierpieli. Ludzie byli prześladowani, ludzie byli krzywdzeni, ludzie byli zabijani, ludzie byli wywożeni. Nasi rodacy też. Ludzie mieli złamane życiorysy, mieli złamane kariery, nie mogli się uczyć, nie mogli awansować, jeżeli nie poszli na współpracę. Mieli złamane życie rodzinne, musieli nieraz emigrować. Przynajmniej w jakiejś znaczącej części załamywały się rozmaite ludzkie losy i my nad tym wszystkim nie możemy przejść obojętnie. To nie jest przedmiot do kręcenia filmów rozrywkowych, tylko nadal żyją ludzie dotknięci tym męczeństwem. I papież na to zwraca uwagę. I wydaje mi się, że teraz wielkim zadaniem Kościoła będzie podjęcie właśnie tego wątku i próba odświeżenia pamięci o naszej najnowszej przeszłości. Nie możemy tego zapomnieć. Popatrzmy, jak Żydzi mówią o swojej martyrologii. Ile na ten temat napisali, jak dbają o symbole i to ich trzyma. Jeżeli my rozmyjemy swoją tożsamość, jeżeli nam będzie wszystko jedno, co przeżyliśmy, to oczywiście przestaniemy być sobą, bo nie można budować budowli bez fundamentu. I na to zwrócił papież uwagę w Sopocie i zwrócił na to uwagę również wczoraj w Elblągu. I w Elblągu, i wcześniej w Pelplinie. Kiedy zaznaczał, że aby budować dom, to trzeba najpierw znieść fundament. A ten dom to jest dom rodzinny, ale dom ojczysty i kościół również. A fundament to jest pamięć o przeszłości. Pamięć o tym, czego żeśmy doświadczyli. Historia Polski nie zaczęła się w 1989 roku. Ona tylko wtedy nabrała nowego kierunku, który, nawiasem mówiąc, z dzisiejszej perspektywy mógłby być zupełnie inny. I papież nam to przypomina. Nikt inny, według mojej wiedzy, tego w takim wymiarze w Polsce nie robi. Natomiast jeżeli ktokolwiek nawołuje do pamięci o przeszłości, to jest natychmiast ośmieszany i mówi się... Zatem powrót do przeszłości. I zwróćmy uwagę również dzisiaj, kiedy będziemy słyszeli krótkie sprawozdanie z dzisiejszego dnia, ile tam jest nawiązań do przeszłości. Znajomość historii jest warunkiem, na którym można budować dopiero dalej. Papież w Sopocie powiedział też tak. Przyszło nowe, przyszło do tej ziemi, a Wojciech miał w tym zasadniczy udział. Nawiązuje Ojciec Święty do postaci świętego Wojciecha sprzed tysiąca lat. Wiemy o nim stosunkowo mało, ale wiemy, że przelał krew, oddał życie za wartości, które wyznawał. I dzisiaj w Bydgoszczy papież powiedział tak. Trzeba dawać świadectwo swojej wierze. To świadectwo kosztuje. Będziecie ośmieszani, będziecie wykpieni, zostaniecie wyszydzeni. A być może trzeba będzie posunąć się do oddania również krwi i życia. Taka jest cena świadectwa dawanego Chrystusowi. Zatem obok postaci świętego Pawła, Jan Paweł II przywołuje postać świętego Wojciecha i żąda od nas, zaleca nam drogę bezkompromisowości w wyznawaniu Jezusa Chrystusa. Na to też warto zwrócić uwagę, bo dzisiaj właściwie, tak jak papież to powiedział przedwczoraj, ludzie żyją tak, jakby Boga nie było. Nie to, że są przeciwko Bogu, tylko po prostu Bóg ich nie obchodzi. I papież uważa to i uznaje za ogromne zagrożenie. Można byłoby cytować bardzo wiele, ale przytoczmy konkluzję tej części homilii Ojca Świętego. Powiedział tak. Zawsze, gdy człowiek oddala się od Boga, doznaje w konsekwencji wielkiego rozczarowania, któremu towarzyszy lęk. A jest tak dlatego, że w wyniku oddalania się od Boga człowiek zostaje sam i zaczyna odczuwać bolesną samotność. Czuje się zagubiony. Otóż ta samotność bez Boga bywa okrutna. Są społeczeństwa, które są zlaicyzowane mocno. Na przykład Skandynawia, a w naszym rejonie świata Węgry. Ale rzadko gdzie można odczytać, że w tych regionach świata jest jednocześnie najwyższy odsetek samobójstw. W tych bogatych społeczeństwach wielu ludzi odbiera sobie życie, bo nie potrafi żyć, bo nie ma sensu życia. I znamienne, że w społeczeństwach najbiedniejszych samobójstw nie ma prawie wcale. Na przykład w Indii albo w Afryce. Czyli znak, że posiadanie nie idzie w parze z jakością życia. Że po prostu człowiek, jeżeli nie ma tego fundamentu Boga, na którym może budować swoje życie, to popada w rażącą i wyniszczającą go samotność. I papież przestrzega nas przed tą samotnością, która rodzi się wtedy, kiedy człowiek rezygnuje z Boga albo kiedy mu się Boga odbiera. Pamiętamy już te słowa, które nagłośniły środki przekazu i prasa, a mianowicie: nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Słyszałem w Gdańsku od was: nie ma wolności bez solidarności. Trzeba dzisiaj powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości. Ta ocena to jest podsumowanie, a zarazem korzenie rachunku sumienia dla nas. Społeczeństwo jest bardzo podzielone, dlatego że zabrakło miłości. Budowaliśmy nowe i budujemy nowe życie, ale zabrakło solidarności opartej właśnie na miłości. I podczas gdy jedni opływają we wszystko, drudzy cierpią ponad miarę i nie widzą perspektyw dla swojego życia. I obok tych, którzy mnożą wciąż nowe domy, wciąż nowe bogactwa i wciąż nowych ochroniarzy, są tysiące, a może nawet miliony ludzi w dawnych PGR-ach, na wsi, czy w małych miastach, którzy pozbawieni pracy i perspektyw wychodzą na drogi, stawiają brony i chcą w ten sposób zwrócić uwagę innych na siebie. Może nas to denerwować, może nas to gorszyć, może nam to przeszkadzać żyć, ale są ludzie, którzy są już naprawdę gotowi posunąć się do ostateczności. Bo jakże można żyć gdzieś w PGR-ze, gdzie dostaje się jakiś głodowy zasiłek, gdzie nie stać człowieka na choćby podstawowe jakieś sprawy, zaspokojenie ich i gdzie nie może o swojej krzywdzie nawet mówić głośno, bo jest spychany na margines życia. I zwróćmy uwagę, że pod tym względem bywa u nas tak, jak w krajach trzeciego świata. I papież zwraca uwagę na solidarność budowaną nie z wyrachowania, nie z przemyślności, tylko budowaną na miłości. Myślę, że to jest wielki program społeczny również i dla Kościoła. Bo nie może być tak, że Kościół jest sprzymierzeńcem zamożnych i bogatych. Nie może być tak, że jedyną rzeczą, jaką ma do zaoferowania Kościół, to jest reklama firmy ubezpieczeniowej pokazywanej w kontekście papieskiej wizyty, która sfinansowała, tak jak widzimy to teraz, finansuje transmisję papieskiej wizyty w publicznej, to znaczy opłacanej za nasze pieniądze, telewizji. Ja uważam osobiście, że jest to wielki skandal, bo jeżeli ta firma ubezpieczeniowa chciała opłacić transmisję, to mogła opłacić na przykład telewizji Niepokalanów, która rzeczywiście potrzebuje pieniędzy, ale telewizja państwowa, telewizja nasza, publiczna, powinna mieć pieniądze na transmitowanie wizyty papieża, którą oglądają największe miliony ludzi, jakie oglądają kiedykolwiek i jakikolwiek inny program. Więc nie można uczynić i papież do tego czyni wyraźnie aluzję z Kościoła sojusznika zamożnych. Otóż Kościół musi być po stronie biednych. Ta opcja na rzecz biednych jest obowiązkiem. Ona jest również i naszym obowiązkiem. Myślę, że ten wątek w papieskim nauczaniu się jeszcze pojawi, że Ojciec Święty powie to dobitnie i głośno, bo jego nauczanie dopiero się rozpoczęło. Było w papieskim nauczaniu, w papieskich homiliach wiele wątków ważnych. Wczoraj w Pelplinie, nawiązując do konieczności słuchania i czytania Pisma Świętego, Jan Paweł II zwrócił się z apelem o to, aby podejmować jego wiarygodną i dobrą interpretację. Ojciec Święty powiedział tak. Mówię to dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Jeżeli ktoś z Państwa kupił na wczoraj Gazetę Wyborczą, to proszę zwrócić uwagę, że publicysta wyborczej chciał uprzedzić papieża. I na pierwszej stronie dokonał objaśnienia 8 błogosławieństw, nie czekając, co powie papież. I co? Zacytuję 2 fragmenty. Mogą Państwo po nie sięgnąć, bo to jest przykład manipulacji. Powiada: błogosławieni ubodzy w duchu. I wyjaśnia, że ubodzy w duchu to są ci dziennikarze, którzy piszą, ale piszą do szuflady. To są cierpiący, cierpiętnicy. Potem wyjaśnia, kim są cisi, błogosławieni cisi. Otóż cisi to są ci, którzy kiedyś siedzieli w więzieniach, a dzisiaj sprawują władzę. Wypisz, wymaluj, dodaj nazwiska w naszej polskiej sytuacji i wyobraź sobie, że oni są cisi. I taka polityczna interpretacja błogosławieństw jest po prostu żenująca. Bo zanim papież cokolwiek powiedział, to oni już wiedzą. Już wiedzą, jak należy Ewangelię objaśniać. I czytają to tysiące ludzi i wyobrażają sobie tych dzisiejszych rządzących, tych redaktorów piszących niegdyś do szuflady, jako właśnie tych. I tu jeszcze jedna ciekawostka. Komentator tej gazety wyjaśnia, że to wcale nie jest dobre słowo błogosławieni, bo on zna lepiej grecki. Tam powinno być słowo szczęśliwi. Ma rację o tyle, że jeżeli rzeczywiście dzisiaj rządzą, no to są szczęśliwi. Że jeżeli pisali i mogą to, powiedzmy, publikować, to są szczęśliwi. Czyli wypacza całą myśl, kierując własne przesłanie uprzedzające to, co ma Ojciec Święty do powiedzenia. Papież dodał: rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawionej prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej indywidualnej filozofii, życia czy też ideologii. Gdyby to nie powiedział papież, to każdego innego zniszczą. Ale ponieważ to mówi papież, to trzeba to będzie przemilczeć. I proszę śledzić, czy w komentarzach różnych gazet znajdzie się komentarz do tych słów Ojca Świętego. Głowę daję, że w wielu komentatorom nie przejdzie to przez usta, dlatego że będzie wymagało rozliczenia się z własnym pisarstwem. Bo to pisarstwo, jeżeli obserwujemy wyraźnie życie społeczne, jest takie, że publicysta czasopisma, które uważa się za katolickie, kończy w piśmie, które jest pornograficzne, a zastępca redaktora naczelnego, zapytany, dlaczego tak się dzieje, mówi: Jurek wie, co robi. W Elblągu Ojciec Święty, że to będzie jeszcze jeden fragment, w Elblągu Ojciec Święty wczoraj powiedział tak: zanim zaczniecie budować 8 błogosławieństw, to należy zwrócić uwagę na fundament 10 przykazań. I przypomina papież przykazania. W ten sposób, w moim przekonaniu, tworzy pomost pomiędzy pielgrzymką w roku 1991 a pielgrzymką obecną. Jeżeli chcesz pójść dalej, zachowaj przykazania. Tamta pielgrzymka i jej treść nie są wcale zdezaktualizowane. Ona wciąż pozostaje ważna i aktualna. Jeżeli chcemy budować teraz naszą tożsamość w duchu 8 błogosławieństw, to musimy wrócić do tamtych korzeni. Papież powiedział wczoraj: oto zrąb moralności dany człowiekowi przez Stwórcę. Dekalog 10 Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju i potwierdzonych przez Chrystusa w kazaniu na górze w kontekście 8 błogosławieństw. Stwórca, który jest zarazem najwyższym prawodawcą, wpisał w serce człowieka cały porządek prawdy. One są naprawdę drogą dla człowieka. Sam porządek materialny nie wystarczy. Musi być uzupełniony i ubogacony przez nadprzyrodzony. Dzięki niemu życie nabiera nowego sensu, a człowiek staje się doskonalszy. Życie bowiem potrzebuje mocy i wartości bożych, nadprzyrodzonych, wtedy dopiero nabiera pełnego blasku. I te wątki z wczorajszego kazania, z wczorajszej homilii, były kontynuowane również dzisiaj. Najpierw rano widzieliśmy, jak w strugach deszczu poświęcił kościół Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. To jest jakiś ogromny fenomen dzisiaj, że ze składek pielgrzymów, którzy tam do tej wsi przybywają, może ktoś z Państwa widział tę wieś kilkanaście lat temu, to była zwykła parafialna wieś, z tych składek jest wznoszona największa świątynia w Polsce. Papież powiedział parę lat temu: chcę to zobaczyć. I zobaczył. I dzięki jego obecności ta świątynia na pewno zostanie dokończona. Potem Ojciec Święty przebywał w Bydgoszczy. 500 000 ludzi zgromadzonych w Bydgoszczy wysłuchało kazania nawiązującego do przeszłości. Później Ojciec Święty pojechał do Torunia. Kiedy wiadomo, że pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem jest taki swoisty antagonizm, więc kiedy w Bydgoszczy zaczęto krzyczeć dzisiaj Ojcu Świętemu, że zostań z nami, tradycyjnie już, papież odpowiedział, że czekają w Toruniu. Tamci odpowiedzieli churalnie: to jeszcze poczekają. Otóż te dialogi papieża z tymi setkami tysięcy ludzi to jest sprawa, jakiej nigdy w naszej historii nie było. W tej podróży jest wszystko: i głęboka modlitwa, i refleksja, i rozczulenie, i radość, i odrobina humoru. Wszystko. Dlatego sądzą, żeby nie mnożyć słów, bo to nie miałoby wielkiego sensu, że to, co przeżywamy podczas tego pielgrzymowania papieskiego, jest czymś absolutnie, absolutnie niezwykłym. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby śledzić to pielgrzymowanie. Codziennie w gazetach można również znaleźć treść homilii. Myślę, że gdzieś za 2-3 tygodnie będą już te homilie w książce. Radziłbym taką książkę sobie nabyć, wziąć na wakacje, albo jeżeli ktoś nie wyjeżdża, wziąć do domu, wziąć długopis czy flamaster, przeczytać, podkreślić, zastanowić się. Wtedy z całą pewnością wszyscy będziemy silniejsi. I widać, jak papież cieszy się obecnością tych ludzi. Więc zapewne będzie cieszył się również obecnością i każdego z nas. To jest wielka, wielka historyczna szansa i wielka historyczna chwila. Jeżeli ją wykorzystamy, to być może będzie to ważny zakręt naszych najnowszych dziejów. tyle na gorąco. Rzecz jasna, można byłoby pewnie poruszać inne wątki. Można byłoby wskazywać również na uniwersalność przesłania Jana Pawła II, na jego troskę o każdego człowieka, na jego wolę jednania ludzi, budowania jedności i na pewno na to trzeba będzie również wiele razy zwracać uwagę. Ale przede wszystkim papież mówi jedno. Żeby być kimś, to musisz być sobą. Żeby być kimś również w dialogu, w spotkaniu z innymi ludźmi, to trzeba być dobrym chrześcijaninem. Kończąc, mam do Państwa dwie takie sprawy. Otóż sprawa pierwsza, to w piątek po południu Ojciec Święty będzie na Umschlagplatz przy ulicy Stawki, gdzie będzie modlił się za ofiary Holokaustu. Ponieważ z księdzem prałatem mamy tam co nieco do powiedzenia w tym miejscu, jeżeli chodzi o przygotowania tego odcinka, w związku z tym zabezpieczyliśmy dla Państwa, dla chętnych, bardzo dobre wejściówki do sektora, który będzie obok trasy przejazdu Ojca Świętego i naprzeciw tego pomnika. Jeżeli są osoby, które chciałyby tam w piątek, tylko trzeba być około pół do trzeciej, trzeciej po południu, trzeba tam być na stawki, trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty, bo będzie potrzebny do tych wejściówek. Jeżeli są wśród Państwa osoby, które chciałyby tam pójść w piątek, to zaraz każdemu rozdam, wszystkim chętnym, na pewno starczy tych kartek, bo celowo wziąłem więcej, żeby mogli sobie Państwo tam być. Otóż będzie to, papież tam będzie zaledwie 20 minut, będzie modlił się przy tym pomniku, ale myślę, że obecność nasza byłaby również bardzo cenna i skoro mamy coś do powiedzenia, to z radością będziemy tam Państwa widzieć i po prostu i patrzeć. Będzie to modlitwa, po której nastąpi później modlitwa przy pomniku poległych i pomordowanych na wschodzie. Ponieważ to nie jest daleko stąd, więc można sobie podjechać najpierw tramwajem czy autobusem, później kawałek dojść i na te wejściówki zostaną Państwo wpuszczeni do sektora C, który jest bardzo dobrze położony. I jeszcze jedna sprawa, już taka bardziej osobista, mianowicie w ostatnim tygodniu wyszła taka moja książka Dialog w cieniu Auschwitz. Otóż ona porusza te sprawy polsko-chrześcijańskie, żydowskie, Oświęcimia, Krzyża i tak dalej. Jeżeli są wśród Państwa osoby ewentualnie zainteresowane, to ona jest w zakrystii do nabycia. No niestety, ponieważ ma okładkę twardą i tak dalej, to i kosztuje sporo, bo aż 25 zł, ale tego już nie przeskoczą. Ona jeszcze będzie pewnie przez jakiś czas, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie tym zainteresowany, to serdecznie zachęcam. A teraz, dziękując pięknie za cały rok, rozdam Państwu te wejściówki chętnym, żebyście ewentualnie mogli Ojca Świętego zobaczyć i przeżyć te bardzo wzruszające chwile.